Gość Radia Gdańsk.
Łączymy się ze studiem Radia Gdańsk w Słupsku. Tam nasz gość Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Rozmawia Przemysław Woś. Dzień dobry panowie, witamy.
Dzień dobry Tomku, dzień dobry państwu. Sebastian Kluska, szef Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Mocny głos o poranku. Jak ciężka była ta noc na Bałtyku, która za nami już?
To ta dzisiejsza już była spokojniejsza, już wiatr, sztorm Bernadette pomału sobie cichnie, wraca to do spokoju, no niemniej jednak jest tak zwana zjawisko rozkołysu morza, gdzie po takim intensywnym wietrze wiejącym miejscami na Morzu Bałtyckim ponad 120 km na godzinę, jednak wciąż jest to niebezpieczeństwo prądów wstecznych, silnego zafalowania, no i prawdopodobnie na większości kąpielisk wciąż będzie występowało czerwona flaga.
Sprawdzałem to wczoraj, to zjawisko rozkołysania morza może trwać nawet do 40 godzin, to prawda?
Zgadza się. Zwłaszcza jeżeli front schodził z północy Bałtyku, przemieszczał się z dużą prędkością. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że powstały miejscami fale 5-metrowej wysokości. One się kierowały co prawda nie tutaj w nasz rejon, ale bardziej w okolice Federacji Rosyjskiej, w okolice Królewca. Przy czym no, Bałtyk to jedno wielkie naczynie połączone wodą i te wysokie fale 5-metrowe no muszą w swoim tempie zejść do poziomu takiego akceptowalnego, czyli stan morza nie więcej niż 3 w skali Douglasa po to, żeby kąpieliska mogły być z powrotem otwarte.
Czyli możemy przewidywać, że mniej więcej do weekendu, gdzie niegdzie jeszcze na polskim wybrzeżu mogą być czerwone flagi na kąpieliskach strzeżonych?
Zgadza się, panie redaktorze, no natura dba o nasze bezpieczeństwo, co by nie powiedzieć, i jest to korelacja pomiędzy stanem pogody, czyli zasłonecznieniem, zachmurzeniem, a właśnie tym rozkołysem fal. I ta natura właśnie otwiera to okienko pogodowe na weekend, czyli słoneczna, ciepła pogoda i już uspokojone morze.
Sporo osób robiło sobie zdjęcia przy tym wzburzonym Bałtyku, no bo to ładnie wygląda na fotografiach, takie selfie, ale gdzieś widziałem taki apel w internecie, oby to nie było twoje ostatnie selfie. Mieliście takie sygnały, że niektórzy stawiali jakby wartość artystyczną zdjęcia na swoje bezpieczeństwo?
Właśnie w tym akurat przypadku konkretnym widzieliśmy ten ruch, no nie ma co ukrywać, panie redaktorze, sztorm o sile 12 w skali Beauforta na Bałtyku w sezonie letnim zdarza się bardzo rzadko. To nie jest efekt występujący często. Wiem, jak spektakularnie wyglądają bryzgi fal rozbijające się o urządzenia hydrotechniczne w portach, no i ta pokusa zrobienia sobie właśnie jakiegoś atrakcyjnego selfie. Akurat w Łebie tak się składa, że podczas przebudowy portu te falochrony są wyłączone z użytkowania i tutaj nie mieliśmy takiej informacji. Niemniej Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni wysłało do Urzędu Morskiego i w Szczecinie, i w Gdyni informację z prośbą o zamknięcie i przestrzeganie zakazu wchodzenia na budowle hydrotechniczne w portach, bo przypominam, że takie znaki na wszystkich budowlach się znajdują, informujące o zakazie wejścia w czasie sztormów. No jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, to jest jednak duże uderzenie wody, zwłaszcza przy tak dużej prędkości wiatru i tej masy wody, która napiera na budowle hydrotechniczne.
Trudno mi to zweryfikować, czy to są aktualne zdjęcia, ale w sieci wczoraj pokazywali swoje wyczyny kitesurferzy. Czy mieliście jakieś zgłoszenia tego typu, że ktoś mimo tej no, dość radykalnie niebezpiecznej pogody próbował pływać na desce z żaglem?
No panie redaktorze, tutaj też akurat muszę pochwalić, że albo nasze wspólne apele przyniosły pożądany skutek, albo ludzie jednak dbają troszeczkę o swoje bezpieczeństwo. W sam kulminacyjny czas, okres sztormowy, kiedy ten wiatr wiał z największą prędkością, nie zaobserwowaliśmy na polskim Bałtyku aktywności sportowej w postaci kitesurferów.
No tutaj, to jest rzadkość.
To jest niezwykła rzadkość. Ja myślę, że tutaj w jednym z apeli porównałem wypadek z października 2025 roku, gdzie w Jastarni kitesurfer został porwany przez silny podmuch wiatru, nie znajdując się na wodzie. On po prostu został uderzony o betonowe podłoże i no niestety ta siła wiatru spowodowała śmierć tego doświadczonego, co by nie powiedzieć, człowieka uprawiającego kitesurfing. Wczoraj już pogoda sprawiła, że już jakby te żagle się pojawiły. Już przy wczorajszym dosyć sporym też, że tak powiem, rozkołysie morza przy dosyć dużej sile wiatru i wysokim stanie morza, no te zjawiska się pojawiały. No tutaj apeluję, panie redaktorze, nie każdy kitesurfer ma jednakowe umiejętności. Są tacy, którzy naprawdę w trudnych warunkach potrafili sobie z tym poradzić, potrafili sobie latać.
A to nie jest nadmierne ryzyko? No bo wczoraj jeszcze dość mocno dmuchało. To nie były te podmuchy z nocy, ale mam wrażenie, że do 70 km to jeszcze można było takie podmuchy zarejestrować.
Są to silne, jest silne podmuchy, jest to spore ryzyko. No niemniej jednak nie ma możliwości prawnego zabraniania tym ludziom uprawiania tego sportu. Jest to charakterystyka sportu ekstremalnego. No więc jeżeli ktoś czuje się na siłach, jest na tyle doświadczonym i przestrzega pewnych zasad bezpieczeństwa, no to odnotowują. Tam jest nawet, panie redaktorze, specjalna strona, gdzie chwalą się rekordami wysokości lotów. Ja wczoraj widziałem filmik, gdzie na zatoce facet przeleciał z dobre 300 metrów w powietrzu, nie dotykając wody na kejcie, więc no i umiejętności, trzeba po prostu, myślę sobie, dostosować umiejętności do warunków panujących na wodzie, no i tutaj rola też tych starszych instruktorów do tego, żeby to przypilnowali, bo to jest naprawdę chwila nieuwagi i mamy dosyć poważne zagrożenia, a jeżeli ktoś ćwiczy, próbuje, no to musi mieć świadomość, że przy takich załamaniach fal, przy tak łamiącej się fali, przy silnej fali przybojowej, odnalezienie takiego człowieka dla nas, jako ratowników morskich, jest dużym kłopotem i podjęcie go na pokład statku też jest dużym wyzwaniem.
Jak często zdarzają się takie silne sztormy latem? No bo wiemy, że między październikiem a marcem, no to jest taka specyfika Bałtyku, że te 40 do 50 dni w roku potrafi mocno pochuśtać. Ale latem to chyba raczej rzadkość.
To znaczy, na pewno sztorm o tej sile, jaki nas nawiedził, jest bardzo rzadko spotykany na Bałtyku. Dwunastki, wyświetlanie się w programie Windy, coś na bardzo fioletowo-niebiesko, występuje niezwykle rzadko. Normalnie sztormy letnie oczywiście jak najbardziej do 8 w skali Beauforta występują. Są, że tak powiem, letnie burze i z tym związane podmuchy, porywy wiatru. W zeszłym roku, pamiętajmy, mieliśmy taką sytuację, że w wyniku intensywnych opadów deszczu zalane okolice Nowego Dworu. Wcześniej w wyniku silnego nawalnego deszczu zniszczona Gdynia w 2024. Więc co roku jakaś natura przypomina turystom o tym, żeby jednak rozsądnie podchodzić do życia, nie chodzić pod drzewami, nie parkować pojazdów pod drzewami, pamiętać o rzeczach pozostawionych na oknach, żeby jednak sobie zadbać. Niebezpieczeństwo jest o tyle właśnie różnicuje między tymi sztormami zimowymi a letnimi, że zimową porą nie ma tych ludzi na plażach, nie ma obserwatorów. Te nasze nadmorskie miasteczka są puste, no i przede wszystkim zagrożeniem dużym stanowi drzewostan. Te nasze drzewa, krajobraz nadmorski jest przygotowany do zimowych sztormów wtedy, kiedy na drzewach nie ma liści. Wtedy, kiedy są liście, stanowią duży opór dla drzewa i tutaj wtedy ten huraganik taki drobny potrafi zrobić duże spustoszenie.
Czyli po prostu większa płaszczyzna jest do tego, tak jest, żeby takie drzewo wiatru ewentualnie położyć. 8-metrowe fale to w 2005 roku zanotowano na Bałtyku. To chyba były najwyższe. Wczorajsze to były 5 metrów, tak? Około?
To znaczy...
To jest w ogóle do oszacowania?
Właśnie, to jest trudne do oszacowania. Pamiętajmy o tym, że tak jak mówiłem, ten niż Bernadette przechodził bardziej nad Zatoką Gdańską w kierunku Królewca. I jest różnica sztormu na Zatoce Gdańskiej. Nawet słyszałem takie ostatnio ciekawe stwierdzenie, nasz polski pucyfik. A inaczej wygląda to na pełnym morzu w okolicach, powiedzmy, od Dziwnowa po Władysławowo. Więc tam odnotowano 5-6-metrowe fale. Te 8 to myślę, że lekka przesada, bo 8-metrowe fale występowały w momencie, kiedy zatonął Heweliusz, a wtedy skala wiatru się skończyła na wiatromierzu. Ale przyjmijmy, że ta 6-metrowa fala to i tak jest ogromna, wielka masa wody.
Też widzieliśmy, że ratownicy Wopru ratowali sprzęt z plaż, no bo nawet te budki do dozorowania były zabierane przez Bałtyk albo podmywane dość poważnie. Trzeba się jednak przygotować na to. To jest chyba apel do turystów, że najbliższe 2-3 dni to jeszcze chyba raczej nie do kąpieli.
No tak. Przede wszystkim, panie redaktorze, no w tej przestrzeni medialnej, w przestrzeni internetowej wiele ludzi zadaje pytanie, przecież to nie jest ocean, te prądy wsteczne, to one wcale tak nie występują, ludzie nie rozumieją charakterystyki Bałtyku, to ja może tak spróbuję tutaj na antenie obrazowo przedstawić. Jak spacerujecie państwo po plaży, bardzo często spotykacie fragmenty drzewostanu, pnie, kołki, fragmenty gałęzi. Proszę państwa, te obiekty znajdujące się na plaży, one nie spadły z nieba, one w wyszły z Morza Bałtyckiego. Sztorm wyrzuca na brzeg różne elementy znajdujące się pod wodą. I proszę sobie wyobrazić, że miejsce, gdzie 2-3 dni wcześniej chodziliście po brzegu, brodziliście nawet do pas w wodzie i to dno wydawało się wam bezpieczne, to w momencie, kiedy jest to wysokie falowanie, kiedy stan morza jest 3-4 albo wyżej, to proszę państwa, po dnie przesuwają się właśnie takie elementy znajdujące się na dnie Bałtyku. I proszę sobie wyobrazić, że to nie fala podcina nogi, tylko te elementy, które morze próbuje wyrzucić na brzeg. I takie dziecko spacerujące po kolana w wodzie może być narażone na uderzenie takim przedmiotem, belką, czy elementem wypłukanym ze statku, jakimś baniakiem, bardzo często tymi drzewami wcześniej porwanymi, zatopionymi gdzieś. I przewrotka, podcięcie w tych właśnie warunkach, gdzie te fala przybojowa, ta fala, która wraca na brzeg, powoduje poderwanie najlżejszych frakcji piasku. Proszę państwa, przy takim sztormie, jak był, stojąc w wodzie po kolana, nie widzi się własnych stóp. Ten piasek poderwany z dna powoduje zerową widoczność. I przewrotka dziecka, przewrotka niskiej osoby, niesprawnej, nakrycie jedną, drugą falą, jest to gotowy przepis na tragedię. Stąd, proszę państwa, poszukując takich osób, ratownicy poszukując osób zaginionych pod wodą, tworzą łańcuchy życia. Po to, że nie da się tej osoby znaleźć, zlokalizować wizualnie pod wodą, na tą osobę trzeba nadepnąć. Stąd się po prostu robi te łańcuchy życia. To tak obrazowo pokazując, jak niebezpiecznie jest Bałtyk, jak nie zdajemy sobie sprawy, skąd te drewniane elementy wzięły się tam na plaży.
120 osób utonęło w tym roku już. To jest, policzyłem na szybko, 33 osoby więcej niż w całym ubiegłym roku. Znowu wracamy do tej czarnej statystyki, bo ten poprzedni rok był korzystniejszy, co by o nim nie powiedzieć, bo w 2024 132 utonięcia, w 2025 87, w tym roku już mamy 120 ofiar śmiertelnych.
Panie redaktorze, przede wszystkim jakby nie jest to, nie czuję się być w jakikolwiek sposób zasłużony w kwestii zwiększenia czy zmniejszenia liczby śmiertelności, to znowu jakby...
To nie jest zarzut, pytam o statystykę, bo oczywiście, z czego to się bierze?
Z pogody.
Mieliśmy taki weekend, 24 osoby utonęły.
Tak jest, dokładnie.
Za ciepło i tracimy rozum.
Tak jest, to pogoda dyktuje warunki. Przede wszystkim zawsze będę starał się to wytłumaczyć, jak ważny jest ten pierwszy tydzień wakacji. Proszę państwa, w wielu miejscach samorządy nie zapewniły obsługi ratowników wodnych w ramach prawa zamówień publicznych, w ramach kąpielisk strzeżonych. Oni to po prostu, te umowy są podpisane chociażby w miejscowości, gdzie mieszkam, w Łebie, od 1 lipca. Więc mamy...
Gdzie od 15 czerwca.
Ale to jest rzadkość. Tak, ale właśnie. I kończy się nam 25 czerwca, kończy się nam rok szkolny. Jest jeszcze, że tak powiem, w miejscowościach nadmorskich okres taki przed kulminacją sezonu. Wiele rodziców z dziećmi chce jeszcze ten ostatni weekend spędzić nad morzem. I proszę państwa, nie dajemy im możliwości opcji wyboru kąpielisko strzeżone, niestrzeżone. I tutaj jest przyczynek do tego, że jednak ta większa śmiertelność. I ja nie mówię tu tylko o Morzu Bałtyckim. Tak jest na większości akwenach, na jeziorach. Gdzieś po prostu, gdzie zapominamy o tym, tym tygodniu, ostatnim tygodniu czerwca. I to jest pierwsza rzecz. No, po drugie, wysoka temperatura, no i zapominamy o podstawowych zasadach, chociażby nie wbiegajmy rozgrzani do wody zimnej. Co by nie powiedzieć, Bałtyk jest morzem zimnym, nawet jeżeli on ma te 20 czy 21 stopni rzadko występującej temperatury, to jest to morze uznawane jako zimne, z niskim poziomem zasolenia, z mniejszą wypornością. Ta jednak temperatura, woda bardzo dobrze odbiera ciepło z naszego organizmu, hipotermia i elementy z tym związane po prostu powodują to, że bardzo często możemy dostać szoku termicznego i ataku serca.
Rozmawialiśmy ostatnio w tym studiu w styczniu tego roku i wtedy Sebastian Kluska mówił tak, to będzie przełomowy rok dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa pod względem sprzętu, jaki będziemy pozyskiwać.
Ja jestem dalej, podtrzymuję to zdanie, choć cały czas jeszcze czekamy na efekty, na rozkwit tych ziaren, tych plonów, które zasialiśmy, ale już mogę się pochwalić, panie redaktorze. Świnoujście, Łeba i Tolkmicko to są trzy miejscowości, w których dostarczyliśmy nowoczesne łodzie przeciwrozlewowe. W związku z tym, że cały czas gdzieś z tyłu za plecami mamy historię z flotą cieni, z potencjalnym zagrożeniem rozlewem olejowym na polskich wodach Bałtyku, zagrożeniem wydarzeniem dla turystyki, dla gospodarki, to przygotowaliśmy się i w ramach projektu doposażyliśmy te trzy miejscowości w Łodzie, zdolne zbierać zanieczyszczenia z powierzchni morza i po prostu oprócz tego standardowego, czyli zmodernizowanego Kapitana Pońca i zmodernizowanego statku Czesław, które też są przeznaczone do zbierania tych system, do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych, to dozbrajamy system. Ponadto dziś jest w Kielcach, to co rozmawialiśmy, otwarcie projektu koncepcyjnego budowy samochodu wielozadaniowego z modułem karetki dla brzegowych stacji ratowniczych, który będzie w 8 miejscach polskiego wybrzeża stanowił zabezpieczenie dla ludzi, którzy znajdą się na terenach plażowych w nagłym stanie zagrożenia zdrowotnego.
Kiedy ten sprzęt ma szansę trafić
pierwszy, do was? Pierwszy pojazd koncepcyjny trafi na pewno w tym roku w okolicach grudnia.
Dzisiaj będziecie go testować? Tak, zobaczyć, jest. Czy tam wszystko jest tak, jak powinno być?
Tak jest. Dzisiaj otwieramy koncepcję, projekt, wnosimy uwagi, pojazd zostanie wyprodukowany do końca tego roku, dostarczony do brzegowej stacji ratowniczej w Ustce, będzie to poligon testowy, ponieważ w Ustce jest poligon.
Jakie on będzie miał przewagi, jeżeli chodzi o możliwość wjazdu na plażę?
Panie redaktorze, poszliśmy chyba w jeden z najlepszych pojazdów terenowych, jaki został wyprodukowany na świecie, to jest Mercedes Unimog. To jest ekstra klasa w pojazdach ratowniczych, więc sam samochód będzie miał, powinien mieć dosyć dużą, nie chciałbym powiedzieć nieograniczoną zdolność, bo jest takie powiedzenie, im bardziej terenowy samochód masz, tym dalej musi po ciebie jechać traktor. Więc nie chciałbym tutaj składać jakichś górnolotnych obietnic, że ten samochód sobie da wszędzie radę, ale powinien zaspokoić naprawdę potrzeby turystów wypoczywających nad polskim Bałtykiem w kwestii dotarcia szybkiego do osoby poszkodowanej i w odpowiedni sposób zaopiekowania się tą osobą poszkodowaną w intymnych warunkach, w zabudowanej karetce, z pełnym pakietem medycznym, jaki tylko możemy tej osobie dostarczyć.
Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Gość Radia Gdańsk.